Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś z nami przez internet jest dr Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzieje się na wschodzie, panie doktorze, i nie tylko zresztą na wschodzie, też Europa Środkowa trochę została też wciągnięta w tę trudną sytuację. Właściwie gdyby chcieć tłumaczyć, co się dzieje, trzeba by było też dosyć długą listę ostatnich wydarzeń przedstawić, no bo oczywiście mamy napiętą sytuację na wschodzie Ukrainy, mamy dużą ilość rosyjskiego wojska przy granicy z Ukrainą i na Krymie, mamy też te amerykańskie sankcje na Rosję, niezbyt chyba dotkliwe. No mamy też cały łańcuszek dyplomatycznych przepychanek, a nad tym wszystkim wisi zasadnicze pytanie, czy Ukraina jest dziś bezpieczna, czy Europa Środkowa jest dziś bezpieczna?
To trudne pytanie. Na trudne pytania jest jeszcze trudniej dawać krótkie i jasne odpowiedzi, ale jeśli zastanawiamy się, czy Ukraina jest bezpieczna, to możemy akurat to, na to pytanie akurat dość łatwo odpowiedzieć. Ukraina jest w stanie wojny od 7 lat, więc trudno, żeby była bezpieczna. Zwłaszcza jeśli no, takie rzeczy się dzieją, jak w tej chwili mówię o tej eskalacji napięcia na Donbasie i wokół granic Ukrainy, no, i także na Półwyspie Krymskim. Czy Europa Środkowa jest bezpieczna, to jest znacznie bardziej skomplikowane pytanie, bo oczywiście moglibyśmy odpowiedzieć pytaniem na pytanie, ale w jakim wymiarze bezpieczna? No, dlatego, że bezpieczeństwo to nie jest takie proste zjawisko. W wymiarze militarnym, bo jak rozumiem o ten nam chodzi akurat tym razem, raczej nie możemy się, nie powinniśmy się obawiać, że jakieś obce czołgi będą nam jeździć po ulicach.
Chociaż jeśli popatrzymy na ten wymiar z kolei dyplomatyczny, to już oczywista odpowiedź na to nie jest, no bo mamy też najświeższe te informacje piątkowe, kiedy to MSZ rosyjski informował o tym, że 5 pracowników ambasady polskiej w Moskwie zostało uznanych za osoby niepożądane, a jest to też reakcja na wcześniejszą decyzję polskich władz o wydaleniu 3 rosyjskich dyplomatów. No mamy oczywiście cały szereg zdarzeń dotyczących dyplomatów czeskich i reakcji Rosji, słowackich z kolei i tak dalej, i tak dalej. Ta dyplomatyczna wojna no, trwa, ona się rozpoczęła.
Tak, ona trwa już od dawna i rzeczywiście to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich dni, tygodni, to jest eskalacja tego napięcia dyplomatycznego, i bo tu jeszcze możemy jeszcze dodać do tego o czym tutaj już pan powiedział, możemy jeszcze dodać także wydalenie dyplomatów rosyjskich z Waszyngtonu, ze Stanów Zjednoczonych.
Dokładnie tak.
I oczywiście reakcje Rosji z tym związane. W takim szerszym wymiarze wszystko wskazuje na to, że no dochodzi do coraz głębszego podziału. Są oczywiście takie sugestie, że to jest nowa zimna wojna. To nie do końca jest nowa zimna wojna, bo jednak zimna wojna no, rządziła się pewnymi specyficznymi prawami, swoją logiką i do tego już nie wrócimy, bo czasy się zmieniły i zmieniło się środowisko międzynarodowe i definiowanie bezpieczeństwa i zagrożenia i tak dalej. Niemniej jednak ten podział, który się właśnie wyłania i te napięcia dyplomatyczne są tego takim bardzo wyraźnym symptomem, to jest rodzaj no, pewnego zimnowojennego myślenia i podział na dwa obozy, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. No, i tu coraz wyraźniej to widać, bo takim ciekawym, taką właśnie dychotomią jest właśnie ta sytuacja w Czechach ta decyzja Czech o wydaleniu i o oskarżeniu przede wszystkim agentów GRU o ten zamach w 2014 roku.
To wysadzenie magazynu broni tej, która tak. miała trafić do, na Ukrainę tak i jak się okazuje, to są w tamte wydarzenia zamieszani ci sami ludzie, którzy
brali udział w zamachu na Skripala.
Na Skripala, dokładnie.
W Wielkiej Brytanii. I jednocześnie niemalże mieliśmy te dość no, takie gwałtowne oskarżenia ze strony zarówno Rosji, jak i Białorusi, co też jest znamienne bardzo. Te oskarżenia dotyczące rzekomego zamachu na Aleksandra Łukaszenkę i jego rodzinę, o które oskarżono Zachód i Polskę między innymi. Te wydarzenia miały miejsce niemal jednocześnie i to jest taki bardzo ciekawy symptom no niestety pogłębiającego się konfliktu dyplomatycznego, ale nie tylko, bo to jest tylko symptom pewnych głębszych podziałów.
I te podziały, można powiedzieć, wynikają przede wszystkim, jak rozumiem, z pewnej decyzji Władimira Putina. Decyzji, która wynika z czego? To znaczy on, koncentrując wojska na Krymie, koncentrując wojska na granicy z Ukrainą, chociaż też są te informacje dotyczące, że częściowo część tych sił zbrojnych rosyjskich zostaje zawrócona, wraca do swoich stałych baz, ku uciesze też przedstawicieli MSZ-u i władz Ukrainy, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że tutaj zaczęło się od pewnej decyzji Putina, żeby ten konflikt eskalować. O co chodziło? Tylko i wyłącznie o postraszenie?
Znaczy tu chodziło o wiele różnych rzeczy, bo nie robi się tak dużej demonstracji, jednak dość ryzykownej z wielu powodów. Zarówno ryzykownej w sensie militarnym, dlatego że pamiętajmy, że tam jednak ciągle trwa wymiana ognia, to zawieszenie ognia obowiązujące od lata zeszłego roku.
No nie jest przestrzegane, wszyscy tak, o tym no, wiemy, tak.
W gruncie rzeczy było dość iluzoryczne, tam ciągle ginęli ludzie, więc w sytuacji takiego rosnącego napięcia nie trudno jest o coś głupiego, co zrobi jedna lub druga strona, co zrobi jeden lub drugi żołnierz i konsekwencje tego mogą być, no, może się pojawić efekt kuli śnieżnej i później to już jest trudno, że tak powiem potocznie, odkręcić. Więc tutaj więcej było na pewno różnych powodów, dla których prezydent Putin i Rosja no, zdecydowali się na takie działania. Jak słusznie, jak przytomnie zauważył bodajże generał Ben Hodges, nie wyrzuca się w błoto góry pieniędzy, bo to wszystko kosztuje ogromne pieniądze, tylko po to, żeby przetestować, czy Joe Biden będzie z nami rozmawiał, czy nie będzie. A mówię o Joe Bidenie też nieprzypadkowo, dlatego że tutaj Stany Zjednoczone, bo mówimy o Europie, Europie Środkowej, o Ukrainie, ale tutaj bardzo ważnym elementem tej całej układanki są Stany Zjednoczone.
No, szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy, dziś ta rola jest przeogromna i zresztą ona na przestrzeni.
Oczywiście Stany Zjednoczone ewidentnie wróciły do tej gry i Ukraińcy też, powiedzmy sobie jasno, bardzo liczą na administrację Joe Bidena. I bez wątpienia działania Rosji były obliczone na to, żeby sprawdzić, no powiedzieć Bidenowi sprawdzam. Dlatego, że pamiętajmy też o takich niuansach różnych. Joe Biden, kiedy był w administracji prezydenta Baracka Obamy.
No przyjeżdżał wielokrotnie na Ukrainę.
Ale on był też, to była też ta ekipa, pamiętajmy, która wymyśliła koncepcję resetu relacji z Rosją. Ta koncepcja oczywiście nie zagrała. Ta koncepcja nie okazała się sukcesem. I prawdopodobnie Rosjanie teraz chcieli sprawdzić też, czy Biden, jak on się zachowa w tej chwili, dlatego że on został trochę wzięty w dwa ognie. W Stanach komu się pamięta, jego przeciwnicy polityczni pamiętają ten reset nieszczęsny i patrzą mu na ręce, więc on właściwie nie miał wyjścia. On musiał zagrać dość ostro wobec Rosji, żeby udowodnić, że odcina się od przeszłości, od tamtej polityki. I Rosjanie też się chcieli o tym przekonać. I należy przypuszczać, że osiągnęli to, co chcieli. Skoro wycofują część wojsk, to po prostu tutaj osiągnęli to, co zrobili. Ale rzecz jasna to jest tylko jeden wątek, bo chodzi też o postraszenie Zełenskiego. Dlatego, że Zełenski był przez do tej pory był, no co tu dużo mówić, taki dość nijaki, jeśli chodzi o kwestię rozwiązania tego konfliktu, a przecież to była jedna z głównych obietnic wyborczych, że ten konflikt rozwiąże.
I pamiętamy, że kiedy nic się nie działo przez pewien czas jego prezydentury w tej sprawie, sondaże mu spadały z tygodnia na tydzień. Dopiero ta słynna wymiana jeńców pokazała, że udaje się odbudować to zaufanie społeczne. Czyli no, to oznacza... Dokładnie, ale to tylko oznaczało, że sprawa zakończenia konfliktu czy próba rozwiązania tego konfliktu w jakiś sposób jest niezwykle istotna dla społeczeństwa ukraińskiego.
A oczywiście, tu według ostatnich takich bardzo świeżych badań socjologicznych to dla 2/3 społeczeństwa, ponad 60% Ukraińców za najważniejszy problem, a oni mają tych problemów sporo, bo też koszty życia rosną i sytuacja pandemiczna jest dość... no niewesoła na Ukrainie, ale jednak zdecydowana większość społeczeństwa za najważniejszy problem uważa konflikt i też też dominują nastroje takie antywojenne. Nikt nie chce wojny, nikt nie chce eskalacji tej wojny, bo no, wojna to dramat.
Giną ludzie, widzimy co się działo od początku, co się dzieje od początku wojny. W wielu miastach są specjalne miejsca poświęcone ofiarom tego dramatu i ludzie pamiętają.
Ale też pamiętajmy, że wojna to jest kwestia gospodarki i pogarszającego się stanu gospodarki. Wojna kosztuje, a Ukraina nie należy do państw, powiedzmy sobie, przesadnie bogatych, więc tym bardziej jest to problem. Ale rzeczywiście Zełenski musiał coś zrobić, bo tak jak pan słusznie zauważył, notowania mu spadały i to dość dramatycznie, ale nie tylko jemu, ale i jego partii, Sługa Narodu. Na początku tego roku Sługa Narodu w ogóle, partia, która wygrała wybory z ogromną przewagą, spadła w rankingach na miejsce bodajże 4, natomiast pierwsze miejsce przejęła o dziwo, to bardzo niepokojący był sygnał dla władz Ukrainy, prorosyjska opozycyjna Platforma za Życie. I jednocześnie notowania Zełenskiego jako prezydenta też bardzo gwałtownie spadły do poziomu tam kilkunastu procent wręcz.
Ale prezydent postanowił szybko zareagować i wykonał cały szereg działań, które zmierzały do tego, żeby pokrzyżować plany właśnie prorosyjskiej partii i jej liderów de facto, czy też twórców.
Tak,
bo były te sankcje.
Oczywiście. Zełenski podjął ten nijaki Zełenski, którego Rosja chyba na poważnie nie brała i który miał takie niskie notowania, on podjął się takich rzeczy, których nawet Petro Poroszenko, który był uważany za takiego bardzo antyrosyjskiego i nacjonalistycznego prezydenta, on tego nie zrobił. Mówię właśnie o zablokowaniu rosyjskich, znaczy nie rosyjskich, ale tych prorosyjskich kanałów telewizyjnych, o sankcjach na rosyjskie firmy, o sankcjach na wręcz na urzędników rosyjskich, na rosyjskie media, na funkcjonariuszy służb ukraińskich czy wojska, którzy przeszli kiedyś przy okazji aneksji Krymu na stronę rosyjską. Szereg bardzo takich drastycznych kroków, które zamknęły de facto drogę do rozmowy z Rosją. Rosja już nie będzie rozmawiać z Zełenskim, bo to już nie jest dla niej partner. W związku z tym Zełenskiego trzeba nastraszyć. Trzeba mu pokazać, że ma robić tak, jak chce Rosja, a Rosja chce... Znaczy, komunikat Rosji dla Ukrainy jest bardzo prosty. Albo będziecie mieli wojnę, albo zrobicie tak, jak my chcemy, czyli zrealizujecie porozumienia mińskie, na mocy których de facto Ukraina stanie się państwem federalnym i uznacie, dając tym samym legitymację do działania, te dwie separatystyczne quasi republiki.
Na co oczywiście nawet z punktu widzenia swojego takiego czysto osobistego, politycznego Zełenski pozwolić sobie nie może. I on zdaje się, no oczywiście ma tego świadomość i mówi, panie Putin, spotkajmy się w Donbasie, może to być w każdym miejscu, gdzie pan sobie tylko zażyczy, ja tam przyjadę, przyjeżdżam tam co miesiąc, przyjadę się tam spotkać, ale a Putin mówi, spotkać się możemy, ale w Moskwie.
Tak, to po pierwsze, a po drugie będziemy rozmawiać tylko wtedy, kiedy wy, Ukraina, zgodzicie się, że trzeba rozmawiać właśnie z przedstawicielami tych obu separatystycznych republik. Czyli de facto no, uznacie je za, no, to jest wyraz uznania, prawda? Czyli no, uznacie je za pełnoprawne podmioty. A i znowu na to Ukraina nie może sobie pozwolić. Ale jeszcze kończąc ten wątek, po co Rosja to wszystko no, zrobiła, oczywiście także po to, żeby pokazać Zachodowi, że jest silna i potężna, bo no, pamiętajmy, siła militarna plus czynnik energetyczny to są podstawowe instrumenty polityki zagranicznej Rosji. Tylko, że żeby siła militarna jako instrument polityki zagranicznej była wiarygodna, no to musi być wiarygodna, czyli musi być rzeczywiście, musi być to widać. No i Rosjanie pokazali, że widać. I jak widzimy, bo chodzi oczywiście o Nord Stream 2 między innymi, czyli o przekonanie Zachodu, że to jest jednak dobry pomysł. A Zachód, jak to już bywało niejednokrotnie, widząc determinację Rosji zazwyczaj no, uszy kładzie po sobie i, no, i zgadza się na koncepcje rosyjskie. No choć i plus ostatni wątek.
Wiele mamy głosów oczywiście krytycznych, ale tutaj widać interesy niemiecko-rosyjskie cały czas trzymają się dobrze i budowa zmierza ku końcowi.
Tak, zresztą pani kanclerz Merkel ostatnio publicznie to przyznała. A nawet nie jestem przekonany, czy ona była przekonana do tego, co mówi, ale powiedziała to publicznie, a więc no, de facto jest to głos Niemiec. Powiedziała, że no, Nord Stream 2 trzeba dokończyć, bo to jest no, dobra inwestycja i dobry projekt. A jeszcze ostatni wątek, dlaczego Rosja to zrobiła. Białoruś. Białoruś, o której ciszej jest ostatnio, mniej o niej mówimy. Ale Białoruś jest, jak to się ładnie określa, Rosja dokonuje pełzającej aneksji. Ta współpraca militarna jest coraz bardziej intensywna i obaj prezydenci rozmawiali o tym w Moskwie, że wszystko jest dobrze, integrujemy się, w ogóle Łukaszenka dziękował Putinowi za pomoc finansową. I tak dalej.
Zresztą w tym publicznym wystąpieniu, kiedy panowie rozmawiali tak bardzo, bardzo przyjaźnie. A jeszcze niedawno, przed wyborami prezydenckimi na Białorusi, tymi ubiegłorocznymi sierpniowymi, no, były takie buńczuczne wypowiedzi Łukaszenki pod adresem
no tak,
Rosji i Putina.
Sytuacja zmieniła się diametralnie i teraz to. Oczywiście tu nie ma żadnej miłości między prezydentem jednym a drugim. To jest takie małżeństwo z rozsądku dla jednego i drugiego. Łukaszenka bez pomocy Moskwy nie utrzyma się przy władzy. Natomiast Moskwa nie ma nikogo lepszego w tej chwili na Białorusi, kto zagwarantuje utrzymanie Białorusi w rosyjskiej strefie wpływów. Tak na dobre.
Doktor Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie jest gościem Studia Wschodniego. Do naszej rozmowy o sytuacji w Europie Środkowej i Europie Wschodniej wrócimy za kilka chwil.